kazanie, które zaraz usłyszysz, zostało wygłoszone w kościele zielonoświątkowym, zborze stołecznym, przy ulicy Siennej w Warszawie. Zapraszamy na nasze nabożeństwa w każdą niedzielę o godzinie 10 i 12.
Witajcie, przyjaciele. Fajnie, że jesteście na tym seminarium. I tak jak powiedziałem wczoraj, najbardziej chciałbym się skupić na takich ulubionych fragmentach Słowa Bożego. Proszę mnie nie łapać za słowo, niech mi ktoś nie powie, że całe słowo jest ulubione. Ja mam problem, nie rozumiem całego, ale niektóre rzeczy do mnie przemówiły i zrozumiałem. Amen. Wiecie, tematem jest przebudzenie i tak jak wczoraj powiedziałem, nie jestem ekspertem od przebudzenia. Ja się nie znam za bardzo na wielu rzeczach, które dotyczą sprawy przebudzenia. Ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz, co na pewno wierzę, jeśli chodzi o przebudzenie. Czasami mamy takie błędne podejście do tego, czym jest przebudzenie. I wydaje nam się, że przebudzenie to będzie coś takiego, że się wokół naszych kościołów ludziska nagle rano obudzą i strasznie się im zechce zapisać do naszego kościoła. To jest, wiecie, coś takiego jak budzimy się czasem rano i niektórym się strasznie chce napić kawy, nie wiedzą czemu. Albo się nic innego strasznie chce. I tak nam się wydaje, że przebudzenie właśnie tak będzie działać, że ludzie się obudzą i nagle, wiecie, nie wiadomo dlaczego, było nas 20, jak to tam u nas na Śląsku mówią, kupa ludzi przyjdzie i wszyscy będą chcieli zapisać się do naszego kościoła. I my to nazwiemy wtedy przebudzenie. Wybaczcie brak mojej wiary, ale prawie, że mogę powiedzieć, że nigdy takiego przebudzenia nie będzie. Nigdy nie było takiego przebudzenia w historii i nigdy nie będzie. Każde przebudzenie, które było w historii, i wiem, że tu wielokrotnie na tym miejscu mówili eksperci w tym temacie, więc nie będę się wygłupiał i udawał, że coś wiem, ale wiem jedno, że wiele razy, kiedy przebudzenie przychodziło, to przychodziło dlatego, że ludzie modlili się, cierpieli, kładli swoje życie, rezygnowali z siebie, wywalczyli to przebudzenie, wymodlili po prostu to, wyrwali to z łap diabła całe narody, całe tłumy. Wiem, że nigdy to nie było niechcąco, nigdy nie było tak, że ktoś się rano obudził, przyszedł do zboru, patrzy, o, jakieś przebudzenie, ciekawe. To nie było tak. Ci, którzy za nim stali, to mogła być garstka, to mógł być jeden misjonarz, to mogło być cztery starsze osoby, to mogło być jakiś zbór, który nagle poczuł, że idzie za Panem, ale przebudzenia miały kilka cech wspólnych. Zawsze początkowała je modlitwa, pragnienie, a potem w czasie trwania zawsze trzeba było zapłacić cenę za przebudzenie, rachunek za przebudzenie. Przebudzenia nigdy nie były, wiecie, czasami tak troszeczkę jesteśmy pod wpływem takiego radioaktywnego promieniowania żywotów świętych i nam się wydaje, że na czele przebudzeń stali tacy ludzie troszeczkę wyidealizowani. Myślę, że dzisiaj mamy dostęp do literatury, do książek, do stron internetowych i możemy śmiało przeczytać, że wiele razy, gdy działo się przebudzenie, to ci, którzy stali na czele tych przebudzeń, nie byli ludźmi idealnymi, ale byli ludźmi, którzy na tamten czas po prostu powierzyli się Bogu. Jak powiedziałem wczoraj, chcę podzielić się dzisiaj ulubioną historią ze Słowa Bożego. Wiele razy z różnych fragmentów tych rozdziałów, które dzisiaj przytoczę, usługiwałem i dzisiaj po raz kolejny jest to dla mnie wielką radością. Moim ulubionym bohaterem biblijnym jest... A wasz kto? O, już mam cały... Na razie słyszę dobre imiona bez apokryfów, ale dużo. Moim ulubionym bohaterem biblijnym jest król Hiskiasz. Jeżeli jesteście od niedawna wierzący, to Stary Testament. Jeśli już jesteście długo wierzący, to Druga Księga Królewska. Król Hiskiasz. Taki... Nie taki jak Dawid, bo nie ma o nim aż tyle napisane, ale bardzo niezwykły. Chciałbym, byśmy popatrzyli na Hiskiasza właśnie z punktu widzenia przebudzenia. Jak powiedziałem wiele razy w moim życiu, gdybym sobie wyciągnął cały swój notatnik i przeglądał wszystko, co jest w Hiskiaszu, miałem przyjemność na ten temat mówić. Ale zawsze bardzo mnie ta postać inspirowała i zawsze pokazywała mi, co się Panu Bogu podoba. A z drugiej strony był to taki normalny człowiek. Kiedy czytamy na temat króla Dawida, to z jednej strony sobie mówimy, no Dawid był taki zwykły, ale zawsze jest to och, prawda? To był jednak Dawid. Kiedy czytamy o Eliaszu, to często podoba nam się przywołać te fragmenty z Nowego Testamentu, które mówią, że on był taki człowiek jak my, ale jak to mówimy, to i tak swoje wiemy, że chyba nie. Hiskiasz. Przejdźmy do drugiej Księgi Królewskiej. Tak go bardzo lubię, że jeszcze trochę zaraz bym powiedział do Księgi Hiskiasza. Przejdźmy do drugiej Księgi Królewskiej, 18 rozdział. Przeczytajmy taki wstęp do tego, co się wydarzyło. Wstęp do tego, o czym dzisiaj będę chciał w czasie tych dwóch seminariów mówić. Powiem wam może jeszcze, że to pierwsze seminarium chciałbym troszkę więcej powiedzieć, a to drugie zrobić troszkę krótsze. Nie będą one równe. Postaram się was nie zanudzić. Jak usłyszę, że ktoś chrapie, to zrobię przerwę. W trzecim roku panowania Ozeasza. Druga Królewska, 18 od 1 do 7 na razie czytam. W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syn Ahaza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. Toteż Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Zbuntował on się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. Wszystko, co mogę powiedzieć o przebudzeniu, tak jak powiedziałem, nie wierzę, że przebudzenie to jest taki moment, że ludziska się budzą i strasznie się im chce przyjść do naszego kościoła. Wierzę, że przebudzenie zaczyna się wtedy, kiedy jakaś grupa ludzi zbuntuje się przeciwko królowi Asyrii. Asyria reprezentuje w tamtym okresie świat jako tako pojęty. Asyria była czymś w rodzaju, wiecie, dzisiaj czasami, kiedy się widzi takie modne panie chodzą po ulicy, może dzisiaj mniej, ale pamiętam, kiedyś było takie modne, na torebkach pisało Berlin, Paryż, Rzym. Pamiętacie takie? To były stolice, które wyznaczały modę. Myślę, że gdyby wtedy nosili torebki, byłoby na nich napisane Asyria. Ona wyznaczała modę, ona wyznaczała styl, wyznaczała religię. Była takim właśnie, takim światem tamtego świata. I owszem, w historii świata zmieniają się imiona, zmieniają się imperia, zmieniają się królowie, zmieniają się różnego rodzaju bohaterowie wiary, ale nie zmienia się nasz Pan. Amen. I w ten sposób chciałbym, byście dzisiaj przyjęli tą historię. W ten sposób chciałbym, byście przyjęli to moje studium biblijne, którym pragnę się z wami dzielić. Nie ma już Asyrii, nie ma już Hiskiasza, ale jest Pan, o którym dzisiaj głosimy. I ten jest ciągle dostępny. Ten jest wczoraj, dziś taki sam i na wieki. To jest takie cudowne w Bogu właśnie, że nikt nie może wstać i powiedzieć, wiesz facet, ale to, co czytasz, to Druga Królewska. A dzisiaj trochę inne czasy. Bo to, co czytam, to Druga Królewska i dzisiaj ten sam Bóg jest taki sam i tak samo się możemy do Niego modlić. Gwoli wstępu. Hiskiasz był człowiekiem prawym w oczach Bożych, mówi Słowo Boże. Wiemy, że jeżeli czytaliśmy Księgi Królewskie i Księgi Kronik, to wiemy, że niewielu królów otrzymuje od Boga takie właśnie świadectwo. Wiele razy czytamy, że ten czy inny nie polegał na Panu, nie czcił Boga, nie był posłuszny Bogu, wielu z nich czyniło obrzydliwości, ale o tym jest napisane, tak jak o niewielu z nich, że był człowiekiem prawym w oczach Bożych. Nie był człowiekiem prawym, ale był człowiekiem prawym w oczach Bożych. Bóg o nim tak myślał. I takie jest świadectwo Słowa Bożego, jeśli chodzi o jego czyny. Pan był z nim, a to oznaczało błogosławieństwo w jego życiu i tym, co czynił. Ja wierzę, widzicie, że przebudzenie przychodzi w życie człowieka przez modlitwę. Przebudzenie to jest moment, kiedy wszystko wokół zmienia się i poddaje się Słowu Bożemu. Przebudzenie może dotyczyć narodów i najlepszymi fachowcami od takich kazań są misjonarze, którzy nam opowiadają, co się dzieje na świecie. Ja myślę, że najlepszym przebudzeniem do tej pory, jakie doświadczyłem, wybaczcie za moje egoistyczne podejście, jest moje osobiste przebudzenie, którego doświadczyłem. To ono zmieniło trochę w mojej rodzinie, to ono zmieniło mój dom i wpłynęło na kilku moich znajomych, których udało mi się przyprowadzić do Pana. Ja wiem, że to może być dla kogoś małe, ale to było to, co najmocniej mnie wstrząsnęło. Przeżyłem przebudzenie, kiedy jeszcze byłem pastorem na wschodzie, byłem w Związku Radzieckim, gdzie nasz zborek właściwie z 4 wystraszonych ludzi wybuchł do 350 osób. To był piękny czas. Nie umniejszam go. To był czas ciężkiej pracy, ale najwspanialszym czasem było moje osobiste przebudzenie. Pamiętam, że kiedy zwiastowano mi Ewangelię, ja nie wiem, czy wam też takie słowa powiedziano, ale człowiek, dziewczyna, która mówiła mi o Jezusie, niegdyś związana narkotykami, brudami tego świata, użyła jako już osoba wolna, jako dzieląca się ze mną słowem takiego określenia. Jezus powinien być twoim jakim? Osobistym Zbawicielem. Pamiętacie, tak się kiedyś mówiło. Dziś jakoś tego tak nie słyszę. Ale ona mówi, Jezus powinien być twoim osobistym Zbawicielem. I wtedy Jezus stał się moim osobistym Zbawicielem, a dzisiaj chciałem wam powiedzieć, że później przeżyłem moje osobiste przebudzenie, które rozkładam na lata. Hiskiasz dla mnie niezwykłą postacią. Wszyscy moi zborownicy wiedzą, jak ich zapytacie, jakiego bohatera biblijnego najbardziej kocha wasz pastor, to każdy wam powie Hiskiasza. Powie wam to moja żona, każdy, kto mnie zna, to jest ta osoba, o której lubię czytać. Żałuję, że nie ma o nim zbyt wiele. Wiecie, nawet mam marzenie, żeby książkę o tym napisać. Ale ciągle się boję książkę pisać, bo myślę, że trzeba do książki kiedyś dojrzeć w życiu. Pan był z nim i Bóg błogosławił i to, cokolwiek czynił w jego życiu, miało to Boże działanie. I 7 werset rozpoczyna naszą opowieść. To też Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodłość mu się, zbuntował się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. To jest ten moment, kiedy zaczyna się zmieniać w twoim życiu, twój dom, twoje myślenie, twoja rodzina, twoja żona, mąż, dzieci, rodzice, wszystko. Kiedy któregoś dnia buntujesz się i wypowiadasz poddaństwo. Dziś nie będę o tym mówił. Myślę, że jak Bóg pozwoli, nie wiem, może w niedzielę to powiem, ale gdy patrzę na krzyż, czegoś się uczę. Uczę się, że krzyż pozwala mi wypowiedzieć poddaństwo temu światu. Patrzę na Golgotę i widzę, jak to powiedział Izajasz, pomiędzy złoczyńców go zaliczono. 1, 2, 3. Dzisiaj 3 złoczyńców ukrzyżowali Rzymianie, mówili ludzie w tamtych czasach. Widzę Jezusa i 2 złoczyńców. I dzisiaj rano, kiedy sobie poszedłem i znalazłem cichutki kącik w tej waszej zatłoczonej Warszawie, kupiłem sobie kawę, zacząłem studiować Słowo Boże i zadałem sobie pytanie, którym z nich po prawej czy po lewej jestem? Kiedy mi złorzeczą, kiedy źle o mnie mówią, kiedy w jakiś sposób życie przez ludzi pluje mi w twarz, czy jestem tym, który mówi, ja wiem za co, ale on niewinnie cierpiał? Czy jestem jednym z tych, który gorzknieje i mówi do Boga, jeśli jesteś Bogiem, to pomóż sobie samemu i mi w mojej sytuacji. Chciałbym wam powiedzieć, wypowiedzieć posłuszeństwo światu nie jest rzeczą prostą. Wypowiedzieć posłuszeństwo światu jest rzeczą groźną, która niesie konsekwencje. Ponieważ cała wasza niedoskonałość, każda wasza słabość zostanie rzucona wam w twarz. I o tym jest ta opowieść. Zbuntował się przeciwko królowi Asyrii. Fajnie się pisze, nie? Zbuntował się przeciwko królowi Asyrii. To takie łatwe, proste zdanie. Ale wiecie, co to jest? Po pierwsze, ten rodzaj buntu, który podoba się Panu Bogu. Przyzwyczailiśmy się, że Panu Bogu nie podoba się nic, co jest zbuntowane. Jak słyszymy słowo bunt i mamy tabelkę rzeczy Boże i rzeczy bezbożne, to prawie zawsze słowo bunt dalibyśmy do tabelki bezbożność. Ale to był ten rodzaj buntu, który bardzo się Panu Bogu podobał. Ponieważ Hiskiasz zbuntował się Asyrii, a co za tym idzie, zbuntował się grzechowi, systemowi religijnemu tamtych czasów, systemowi zła, korupcji i niszczenia ludzi. I zaczął żyć według tego, co ogłosił. Po pierwsze, zrobił to, co mógł zrobić i czytamy, że pobił Filistyńczyków. Nie zamierzał żyć tak dalej jak wszyscy i nie zamierzał płacić haraczu diabłu. Wiecie, kiedy przychodzi przebudzenie, chwilę przedtem diabeł chce zawsze haracz od ludzi. Tak było w moim przebudzeniu, tak będzie w waszym przebudzeniu. Kiedy doświadczaliśmy przebudzenia w kolonii karnej tam na wschodzie, to miesiąc przed tym, zanim to wszystko wybuchło, przyszli ludzie, którzy chcieli, żeby nasz zbór płacił 20% haraczu za pomoc, którą okazywaliśmy innym. Ich agresja, ich atak wywołał przebudzenie. Ale to jest inna historia. Hiskiasz postanowił, że nie będzie tak jak wszyscy inni płacić haraczu dla szatana. I rozprawił się, jeszcze raz powiadam, z tym, co było w jego siłach. Z Filistyńczykami mógł sobie poradzić w miarę. Odrobina cudu, trochę wojska i Filistyńczycy byli załatwieni. To jest... Nie wiem, jak to obrazowo powiedzieć. Oto jest tak, jak bycie wielki bandzior z bejsbolem zaszedł drogę w bramie. Trudno by go było pokonać, ale jakby dwóch kumpli ci pomogło, to byście mu dali radę. Zsapalibyście się, spocili, zmęczyli, ale byście go położyli i zawołali policję. No ale gdyby 20 takich stanęło, 40, 100 i... Byłoby już trudniej. A więc Hiskiasz rozprawił się z Filistyńczykami, ale, bo to było w jego siłach, ale również rozprawił się z tym, co pozornie było nie do pokonania. Wypowiedział poddaństwo Asyrii. O ile Filistyńczyków system tamtego czasu był mu w stanie darować, o tyle Asyria absolutnie nie zamierzała czegoś takiego tolerować. Ponieważ władca... Zwierzchność ciemności i historii tamtych czasów nie mogła sobie pozwolić na to, że ktoś tak mały będzie pluł w twarz. To trochę tak, jak gdyby mrówka stanęła naprzeciwko słonia i powiedziała, już się dłużej ciebie nie boję. Jak nie wierzysz, to chodź i sprawdzimy. Ja myślę, że słoń z mrówką nie zacząłby się od razu bić, dlatego że najpierw musiałby wyjść z szoku. I dlatego Asyria nie od razu zareagowała. Ale zareagowała szybko. To trochę tak, jak gdyby prezydent Polski, nie wiem, Czech, Słowacji, Węgier, albo nie wiem, prezydent Albanii, jakiegoś malutkiego kraju, wystosował oficjalne pismo i oficjalnie wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym. Wszyscy by zaczęli komentować. Ciekawy gest. Ja wiem, że kiedyś, kiedy był kryzys, to był taki pomysł w Polsce. Ktoś mówił, że gdybym został prezydentem, wypowiedziałbym wojnę Stanom Zjednoczonym, a jakby byli w drodze, to byśmy się poddali i musieliby nas włączyć do Stanów. Pomysł upadł. Ale Hiskiasz wypowiedział posłuszeństwo Asyrii. Coś wam chcę powiedzieć historycznie o Asyrii. Kto z was zna historię i czyta, to wiecie o tym. Asyria należała do jednego z najbardziej okrutnych imperiów, jakie istniały. To, co Asyryjczycy robili z tymi, którzy dostali się w ich niewolę, było dużo gorsze niż to, co potem Rzymianie robili z tymi, których złapali. Bo o ile Rzymianie, jeśli zdobyli jakieś miasto, najczęściej ludzi sprzedawali w niewolę, co bogatsi potrafili przez korupcję systemu przejść i dalej całkiem nieźle żyć. Niektórym pozwolono być wcielonym do wojska, a tylko buntowników i tych, którzy wprost buntowali się Rzymowi, krzyżowano. O tyle Asyryjczycy należeli do jednych z najbardziej okrutnych wojowników i każdy się bał wpaść w ich ręce. Był to ich sposób na to, żeby się im poddawać. Ich imperium bardzo często wyrastało przez to, że wiele miast, wielu królów, wielu władców po prostu wolało się poddać. Woleli im oddać, woleli się, jakby to dzisiaj powiedzieć współczesnym językiem, zapisać do nich i mieć spokój. Ale absolutnie należało do jednej z najgorszych rzeczy. Było najgorszym losem dostać się w ręce Asyryjczyków jako jeniec. Asyryjczycy lubowali się w torturach. Kiedy zwiedzałem ruiny miast zdobytych przez Asyryjczyków w różnych częściach Izraela, można to zobaczyć w wielu rejonach zresztą ówczesnego imperium. Przewodnik opowiadał nam, że przy pewnej bramie wszystkich żołnierzy, którzy się poddali, związano i żywcem spalono. Wielu z nich związano i podpalano ich od dołu, aby paląc się biegali. Asyryjczycy rozkoszowali się bólem. Byli strasznym przeciwnikiem. I Hiskiasz zbuntował się Filistyńczykom, których jak wielkiego draba w bramie był w stanie pobić. I zbuntował się przeciwko Asyrii, z którą politycznie, militarnie nie miał absolutnie żadnych szans. Tak jak mówię, wyobraźcie sobie, że Polska wypowiada wojnę Stanom Zjednoczonym. I Amerykanie mówią, my kierujemy do nich 1/4 floty. A my byśmy skierowali 1/4 floty, która działa. Bo my mamy jedną, oni mają kilka. Biblia ma taki wspaniały werset. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Wiecie, kiedy sobie rozmyślałem nad tym wersetem i pomyślałem o Hiskiaszu, to pomyślałem sobie, biedny Hiskiasz miał problem, bo nawet gdybym mu ten werset przeczytał, to Hiskiasz podrapałby się po głowie i powiedziałby, jest jeden problem. To jest prawda, to poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od nas, od was, ale powiedziałby do mnie Hiskiasz, Mirek, mam pewien problem. Asyria uciekać nie chce. Krótko mówiąc, ma uciec, ale nie chce uciekać. Taka postawa, to co chcę wam dziś powiedzieć, wasza duchowa postawa, wasze duchowe przebudzenie ma cenę i ma czas próby. Jeśli chcesz zmienić swój dom i swoje życie na podobieństwo Boga, na posłuszeństwo Słowu Bożemu, to przejdziesz czas próby. Łatwo jest być wierzącym człowiekiem tutaj, prawda? Wszyscy mamy tą naszą taką minę chrześcijańską. Tak? Mamy nasze Biblię. Ja powiem amen, wszyscy mamy amen. Mamy nasze uwagi, które nic nie kosztują. Najgorsze, co mi możecie zrobić, to powiedzieć, że wam się kazanie nie podobało. No bo co jeszcze mi możecie? No możecie mnie nie wpuścić jeszcze. No. Ale pastor mnie wpuści, tak nic nie możecie zrobić. Wiecie, co żartuję, ale wiecie, o co mi chodzi? Nas nic tutaj to nie kosztuje. Ale jutro, pojutrze, no jutro jest niedziela, to też będzie fajny dzień, ale pojutrze. Niektórzy z was muszą wrócić do biura. Muszą z powrotem spotkać się z Asyrią. Niektórzy z was muszą wrócić do pracy, a tam taka deklaracja kosztuje. Może kosztować bardzo dużo. Miałem w moim zborze takich ludzi, którzy zapłacili za to bezrobociem. Zapłacili za to wyrzuceniem z pracy. Miałem jednego brata, który postanowił pójść w oczy powiedzieć swojemu szefowi, że nie zamierza wypisywać fałszywych faktur na samochody, które nie istnieją, na rzeczy, których nigdy nie sprzedano, na różnego rodzaju machloje. Jak myślicie, awansowali go? Facet poszedł do urzędu pracy. Może Może gdyby szef był prawym człowiekiem, wiedziałby, kogo traci. Wyrzucał najuczciwszego człowieka, jakiego miał. Ale zbuntowanie się Asyrii niesie koszt. Przeciwstawcie się diabłu, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Ale Asyria nie chciała uciekać. I w porządek i układy tamtych czasów wdziera się to maleńkie nie. Zaraz potem całe siły piekła, całe siły Asyrii kierują się w kierunku domu Hiskiasza. Asyria jest tak potężna, że kierując się tam, gdzie Hiskiasz powiedział swoje maleńkie nie, przy okazji po drodze załatwiają parę politycznych spraw, ale to już jest wykład dla historyków. Asyria wyrusza na wojnę i ziemia zaczyna dudnić. Czytam ten fragment Słowa Bożego i ja mam wyobraźnię. Zawsze sobie wyobrażam, jakbym nakręcił film. Wyobrażacie sobie, jaki to by był film? Asyria wyrusza na wojnę i cały świat słyszy, że dosłownie zmiatają ze swojej drogi każdego przeciwnika, który stoi im na drodze. Mało tego, zmiatają przeciwników dużo większych niż Hiskiasz. To jest tak, jak kiedy czujesz, że jesteś chory, czujesz, że nie masz pracy, czujesz się porzucony, samotny, wypowiadasz posłuszeństwo regułom tego świata, tracisz pracę i nagle czytasz w jakiejś książce, że wielki mąż Boży, którego szanowałeś, który był dla ciebie ideałem wiary, nie poradził sobie w modlitwie w sytuacji, w której ty jesteś. Czy to dodaje otuchy? Nagle czytasz, że co z tego, że ty się modlisz o cud w swoim życiu, kiedy ktoś, kto znał Boga dużo lepiej niż ty, tak nam się wydawało, bohater książek, autor kazań, nie dał sobie rady. I przyszły czasy, że nikt nie mógł się przeciwstawić Asyrii. To był ich czas panowania. I Hiskiasz zaczyna wątpić w swoim sercu i rozpoczyna się coś, przed czym chciałbym was ostrzec. Rozpoczyna się coś, co jest jednym z punktów, jednym z sensów wspólnego spędzania czasu dzisiaj tutaj na tym miejscu. Hiskiasz zaczyna wątpić. I tak jak wcześniej wypowiedział Asyrii posłuszeństwo, tak zaczyna szukać z nią ugody. Asyria rządzi, dzieli, stawia narody tam, gdzie chce. 11-12 werset mówi nam, że uprowadza Izraelitów do Asyrii. Że sobie radzi ze wszystkim, czego dotknie. Nagle ten mały Hiskiasz mówi im nie. Ale kiedy już czytamy 11 werset, tu jest napisane, że potem uprowadził król asyryjski Izraelitów do Asyrii i osadził ich tam w Halach i nad Haborem, rzeką Gozanu i w miastach medyjskich i tak dalej. Pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, powód poddaństwa i niewoli zawsze jest ten sam. Jest nim grzech i odstępstwo. Chcesz być niewolnikiem? Chodź w grzechu i odstępstwie. Niedawno w naszym zborze prowadziłem szczegółowe wykłady na temat zbroi Bożej. I pamiętam, że jedną z rzeczy, którą powiedziałem wtedy do ludzi, jeśli chodzi o zbroję Bożą, jest to, że tylko w pełnej zbroi Bożej, jako ludzie prawdy, ludzie Słowa Bożego, ludzie prawości, sprawiedliwości, ludzie patrzący przez pryzmat zbawienia, możemy śmiało stawić duchowo czoła przeciwnościom, które mamy. Przytoczyłem im, co się działo w tamtym czasie z żołnierzami, których złapano. Powiedziałem im, wiecie, kiedy złapano żołnierzy w tamtych czasie, kiedy brano ich do niewoli, to byli rozbierani do naga, pędzeni na rynki niewolników, sprzedawani jak zwierzęta na wagę do szkół gladiatorów, do roboty. I potem dwóch braci, dwóch towarzyszy broni, bardziej powinienem powiedzieć, którzy walczyli, stawiano na arenie przeciwko sobie. I tak jest, kiedy diabeł zedrze z was Bożą zbroję, o której Paweł pisze, nie o tym teraz chcę mówić. Kiedy was rozbierze, kiedy was sprzeda, zaprzeda złu, będziecie walczyć przeciw sobie. Postawicie jeden przeciw drugiemu. Ale kiedy stoimy razem, nie możemy się poddać, a tego chciała Asyria. Powód poddaństwa i niewoli zawsze jest ten sam. Grzech i odstępstwo. I to jest ważne dla nas dziś, bo jutro Asyria stanie u twoich drzwi. Jakaś inna Asyria. Myślę, że nikomu nie muszę tłumaczyć, co próbuję powiedzieć. Asyryjczycy zdobywają po drodze wszystko i zbliżają się do domu Hiskiasza i docierają do niego złe wieści. Myślę, że nocami Hiskiasz nie może spać. Ja przez mniejsze rzeczy nie mogłem w życiu spać. Myślę, że na pewno nie spał. Myślę, że zaczyna się zastanawiać, co ja narobiłem. Dzisiaj śpię spokojnie. Dzisiaj śpię i słychać sen mojej rodziny. Czy czuć spokojny sen mojej rodziny? Moi poddani mają dobrze. Ludzie uważają, że zrobiłem dobrze. Ale kiedy ja śpię nocami pod gwiaździstym niebem, obóz asyryjskich wojsk zbliżających się do mojego kraju jest coraz bliżej. I zaczyna żałować swojej postawy. Pomocy nie widać, a wróg coraz potężniejszy i zwycięski jak nikt zbliża się. Gdzie polityka zna takie słowo jak kompromis. Ewangelia takiego słowa nie zna. Człowieku, nie podskakuj. Człowieku, nie podskakuj i nie wychylaj się, bo cię ośmieszymy, bo cię otoczymy, bo cię zwyciężymy. Przesłanie świata takie samo wtedy i dziś. Bo jak Jezus jest wczoraj, dziś i taki sam na wieki, tak świat jest wczoraj i dziś i taki sam, aż się nie rozleci. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu. A umysł Hiskiasza pracował na wysokich obrotach. Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To tak się łatwo mówi, tak trudno się tym żyje. I postanawia wycofać się ze swojego małego przebudzenia. Postanawia wycofać się z tego małego nie. Postanawia jakoś ułaskawić Asyrię. Problem jest w tym, że zło nie zna słowa łaska. Diabła się nie da ułaskawić. Diabeł jest kimś, kto nie zna ułaskawienia, ponieważ nie zna okazywania litości. I zobaczcie, co się zaczyna dziać w świecie Hiskiasza. Chciałbym, byście to duchowo zobaczyli tu. 14-17 werset księgi, której jesteśmy. Wtedy król judzki Hiskiasz wysłał do króla asyryjskiego, do Lakisz, takie oświadczenie. Czytajcie, co on pisze do Asyryjczyków. Zgrzeszyłem, lecz odstąp ode mnie. Jak uważacie, zgrzeszył czy nie zgrzeszył? No on pisze, że zgrzeszył. To kto ma rację, wy czy on? Widzicie to? Zgrzeszyłem, lecz odstąp ode mnie, a ja przyjmę na siebie wszystko, co na mnie nałożysz. Celowo troszeczkę prowokuje, wiecie dlaczego? Bo to jest dokładnie nasza postawa, kiedy się zapędzimy w tym kochaniu Jezusa. Kiedy się zapędzimy w tym wyznawaniu Pana Jezusa. Kiedy się zapędzimy w tej uczciwości. Zdarzyło się wam tak wycofać troszeczkę do tyłu? Mi się zdarzyło. Raz pojechałem kupować samochód. Kupowałem uczciwie jak chrześcijanin. Ani na krok. Umowa miała być tak spisana. Ile było na samochodzie, tyle chciałem. Ale facet do mnie podszedł, poklepał mnie po ramieniu i mówi, panie, bądźże pan człowiekiem, no. Ja nie mogę napisać tyle, ile za panu sprzedałem. Wyjaśnił mi dlaczego, chociaż nie zrozumiałem, udawałem, że rozumiałem. Ściągłem moją maskę pozornej miłości do Jezusa. Założyłem maskę uprzejmości i podpisałem fałszywą umowę. Jak ktoś chce wyjść, to mogę zrobić przerwę, minutę na opuszczenie sali. Takiego kaznodziei nie chcecie słuchać. Kiedy wróciłem do domu, zdałem sobie sprawę, że jutro zamierzam się wydzierać na ludzi z zakazalnicy, żeby żyli dla Jezusa. A dzisiaj złożyłem hołd Asyrii swoich czasów. Ja wiem, że być może wy tak nie grzeszycie, ale ja tak zgrzeszyłem. Dziękuję Bogu, że możemy wyznawać nasze grzechy, że Bóg jest dobrym Bogiem. Ale poczułem, jak łatwo się wycofać. I zobaczcie, co się dzieje u Hiskiasza. Wybacz, mówi, zgrzeszyłem, wycofuję się. Odstąp ode mnie, a ja przyjmę na siebie wszystko, co na mnie nałożysz. Jak myślicie, Asyria powiedziała Hiskiaszu, jesteś fajny chłop, nic na ciebie nie nakładamy. Wracamy do Asyrii i wszystko jest w porządku. Nie. I nałożył. Król asyryjski na Hiskiasza, króla ludzkiego, haracz w wysokości 300 talentów srebra i 30 talentów złota. Oddał więc Hiskiasz całe srebro znajdujące się w świątyni Pana i skarbcach domu królewskiego. W tym to czasie, słuchajcie, co ja czytam, to jest dramat. W tym to czasie kazał Hiskiasz zdjąć obiciach drzwi przybytku Pana i ze słupów, które król judzki Hiskiasz pokrył złotem i posłał to królowi asyryjskiemu. Wiecie, co tutaj pisze? Tu pisze, że kiedy idziesz na kompromis, złoto w Biblii symbolizuje Chrystusa, kiedy idziesz na kompromis, kiedy mówisz Asyrii, przepraszam za moją wiarę, musisz zedrzeć siebie, ale nie starego człowieka, ale zaczynasz zdzierać z siebie Chrystusa. Zaczynasz zdzierać siebie swoje świadectwo, zaczynasz zdzierać siebie swój pokój, zaczynasz ograbiać siebie z tego, co dał ci Bóg. Hiskiasz obdziera świątynię z wszystkiego, co czyniło ją niezwykłą, żeby tylko zatrzymać to, co zrobił. To wychodzi, że lepiej było nic nie mówić, wtedy by miał i pieniądze, i spokój. Teraz, kiedy powiedział, nie ma ani spokoju, a powoli i pieniędzy. Diabeł przyszedł po to, żeby zabijać, kraść i niszczyć i nikt tego nie zmieni. I kompromis ograbia jego skarbiec i wcale nie pomaga zachować pokoju. Widzicie, ludzie myślą czasem, że idąc z diabłem na ugodę coś zyskują. A to pomaga diabłu tylko stać mocniej, atakować. Osłabia, niszczy twoją duchową wrażliwość, oddziela od Boga. Grzech oddziela od Boga zawsze. Nigdy się w tej dziedzinie nie zmieni. Nigdy nie będzie grzechu, który przybliża do Boga. Nigdy nie będzie grzechu, który neutralizuje coś. Nigdy nie będzie grzechu, który nic nie robi. Zawsze grzech oddziela od Boga. Twój grzech i mój grzech. Bez względu na to, kim jesteśmy. I to, co było ozdobą przybytku Pana, zostaje oddane diabłu. Wiecie o tym, że świątynią Ducha Świętego jesteście? Wiecie, że jako mężczyźni, jako kobiety mamy pewną świętą ozdobę. Jesteśmy kimś przed Bogiem, kimś, kto się Bogu podoba. Jesteśmy ozdobieni przed Nim. Naszą ozdobą jest Jezus, naszym złotem jest Jezus, naszym majątkiem jest Jezus, naszym wszystkim jest Jezus. I nagle świątynia zostaje z tego obdarta. Nagle zostaje to wszystko oddane. Żeby podobać się światu, trzeba zrezygnować ze świętości. Żeby podobać się Bogu, trzeba zrezygnować ze świata. Zrezygnować ze świętości. Co to jest świętość? Niektórzy myślą, że świętość to jest, nie wiem, rodzaj zapachu, rodzaj miny, rodzaj oczu do sufitu, czy jeszcze coś. Świętość, ja zawsze mówię, dla mnie, myślę, że to jest chyba najlepsza definicja, która przynajmniej, którą ja rozumiem, że uświęcać się, to znaczy stawać się podobnym do Jezusa. To jest uświęcać się. I z tego trzeba zrezygnować, jeśli się chce takie rzeczy robić. Jeśli chce się przeprosić Asyrię. W konflikt ze światem wszyscy tu staniemy. Nie ma jednej osoby na tej sali. Ja, pastor, każdy z was stanie konflikt ze światem. Nie ma tu nikogo z was, kto jest rodzajem Szwajcarii i ma forsę i neutralność. Nie ma. Duchowo nie ma takiego lądu. W konflikt ze światem staniemy wszyscy. Kompromis macie pozbawić prawdziwej ozdoby, która, tak jak ozdoby świątyni, jest i ozdobą Bożego życia w tobie. Biblia nam mówi, jakim pracownikiem mamy być. Biblia mówi do kobiet, jakimi kobietami mogą być. Biblia mówi do ojców, do biskupów, do prezbiterów, do sług Bożych, do braci, do sióstr. Biblia nam mówi, jacy mamy być. To jest nasza ozdoba. Ozdobą waszą niech będzie. Biblia wiele rzeczy takich mówi. Kościół, który chce tak wyglądać, człowiek, który chce tak wyglądać, jest przyozdobiony. Synu mój, mówi Duch Święty przez Księgę Przypowieści, synu mój, zachowuj przezorność i roztropność, nie spuść z ich z oczu, a będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi. Gdy kompromis okradnie Boże dzieci z wszystkiego, co miały, czy myślimy, że diabeł pójdzie do domu? Ci z was, którzy są czytelnikami i miłośnikami Słowa Bożego, czytali tą historię wcześniej. Wiecie o tym. Ci, co nie są, to mała zagadka. Jak myślicie, zawróciła Asyria, czy nie zawróciła? Kto czytał, to wie. Nie zawrócili. Wojska asyryjskie się nie zatrzymały. Pomimo tego, że świątynia została obdarta, pomimo tego, że dali wszystko, co mieli, wojska asyryjskie się nie zatrzymują. A więc najpierw wybuchło u Hiskiasza przebudzenie. Hiskiasz uwierzył w wielkie rzeczy, ale kiedy przyszedł czas próby, Hiskiasz zaczął się wycofywać. Ja dlatego go tak bardzo lubię, bo daje mi nadzieję w moich błędach. Ja dlatego go tak bardzo lubię, bo w tym, co zrobił. Wiecie, ja wiem, że prościej by mi było dzisiaj tutaj stać przed wami i powiedzieć, widzicie, tak nie róbcie, ja tak nigdy nie robię. Ale tak nie jest. Mogę powiedzieć wam tak, widzicie, nie róbmy tak. Nie wiem jak wy, ja parę razy w życiu zrobiłem krok do tyłu. Bałem się o tą moją nędzną opinię. Bałem się, że będę śmieszny. Bałem się, że gość, z którym podpisywałem umowę, pomyśli, że jestem niepoważny. I ani on nie pomyślał, że jestem poważny, ani ja nie byłem bardziej poważny przez to, co zrobiłem. I wojska nie zawracają. Jest jeszcze gorzej. Wiecie, co się dzieje? Kiedy cofasz się z przebudzenia, które rozpoczyna w tobie Bóg, z przemiany, to jeszcze nie było przebudzenie, z tej przemiany, którą rozpoczyna w tobie Bóg, wróg przychodzi bez względu na wszystko i coś ci jeszcze zostało. Świątynia została obdarta, pieniądze zostały wydane, Hiskiasz był znerwicowany, nie spał po nocach, prawdopodobnie nabawił się depresji, tak myślę, bo jestem człowiekiem. Ja bym się nabawił depresji, jakby czterech bandziorów naokoło domu mojego chodziło co noc. On miał 180 tysięcy ludzi, którzy mu chodzili albo zbliżali się do jego miasta. Wszystko wyglądało beznadziejnie. Wydaje się, że nie ma nadziei. I wtedy wróg zaczyna kpić z tego, o czym rzadko mówimy na kazalnicy, z resztek naszej wiary. Ja wiem, że być może niektórzy z was, którzy siedzicie, jesteście wielkimi ludźmi wiary. I chwała Bogu, że jesteście. Ale może gdzieś tu w tłumie siedzisz schowany. I słyszysz, że historia Hiskiasza jest twoją historią. Jesteś kimś, kto ma resztki wiary, a diabeł jeszcze kpi z resztek twojej wiary. Skarbiec pusty, społeczność z Bogiem w kawałeczkach, diabeł u drzwi. I teraz zaczyna się pysznić swoją potęgą i małością Hiskiasza. Zobaczcie, co zaczyna do niego mówić. 19-20 werset. Rzekł do nich Rabszake, powiedzcie Hiskiaszowi, tak mówi wielki król, król asyryjski. Na czym opierasz swoją ufność? Na czym opierasz ufność? Wiecie, z diabłem nie masz żadnych układów, nie masz żadnej ufności. I najpierw kpi werset 20, zobaczcie. Czy nie masz, że samo słowo warg już starczy za radę i pomoc w walce? Na kimże to teraz polegasz, że zbuntowałeś się przeciwko mnie? I teraz ciekawe jest popatrzeć na sposób, w jaki jest wykpiony Hiskiasz. Kpiny najpierw dotyczą tego, co ziemskie. To, co ziemskie, jest reprezentowane przez Egipt. A więc kpiny dotyczą Egiptu. Nie masz już pieniędzy, nie masz przyjaciół, na kim na Egipcie się opierasz, nie masz znajomości, jesteś nikim i nie masz dokąd pójść. A na twoją chorobę nie ma już lekarstwa, nie poradzisz sobie. A Hiskiasz nawet nie może powiedzieć nieprawda. Egipcjanie nas lubią. Na pewno przyjdą z pomocą. Wie, że ten, który mówi, ma rację. Ale potem kpiny są jeszcze gorsze. W 22 wersecie to widzimy. A jeśli mi powiecie... Poczekajcie. Najpierw kpił z tego, co ziemskie i z resztek jego wiary. Wiecie, z czego teraz kpi? Teraz kpi z samego Boga już. A jeśli mi powiecie, na Panu Bogu naszym polegamy, to czy nie jest to ten sam... Ten sam czy nie ten sam? Którego świątynki na wzgórzach i ołtarze poznosił Hiskiasz, powiadając do Judy i do Jeruzalemu, tylko przed tym ołtarzem tu w Jeruzalemie pokłon oddawać będziecie? innymi słowami sparafrazuję te słowa. Czy to nie ten sam Bóg, któremu chciałeś tak gorliwie służyć? Ale tutaj jest pewne kłamstwo. Tutaj się wdziera pewna fałszywość. Zobaczcie, kpiny niby dotyczą Boga. Z jednej strony tak, jakby diabeł chciał tobie powiedzieć, czy myślisz, że Jezus ci pomoże? Popatrz wokół, ile zrujnowanych, zawiedzionych chrześcijan. Co ty myślisz, że jesteś lepszy niż tamci? Gdzie jest dzisiaj ten i tamten kaznodzieja? Gdzie jest ten czy inny człowiek, który był kiedyś człowiekiem wiary? Nie ma ich i ty myślisz, że mi postawisz się? Nie tacy, jak ty się mi stawiali. Nie masz szans. To jest ten moment, kiedy lekarz rozkłada ręce, kiedy szef wręcza kartkę, kiedy plecy przyjaciół są tym, co widzisz, zanim się rozpłaczesz. To jest ten moment. Co ty myślisz? Ale zwróciłem waszą uwagę na pewne kłamstwo. Tu zaczynamy widzieć coś niezwykłego. On wygląda... On gada jak Dawkins w Bogu Urojonym, nie wiem, czy czytaliście. Się pomierzało Pan Bóg z tym, co zrobili ludzie. On zaczyna mieszać prawdę i fałsz. Podważa Bożą wierność, ale jego przykłady, których używa, nie dotyczą w ogóle Pana Boga. Czy to nie jego świątynki poznosiłeś? A przepraszam, Pan Bóg miał w ogóle jakieś świątynki? To jest tak, jakby ci ktoś powiedział, a czy to nie figurę świętego Antoniego wyniosłeś? I teraz, żeby Bóg cię kochał? I powiedział, moment. Jakbym miał ją drugi raz wynieść, też bym ją wyniósł. Podważa Bożą wierność, ale przykłady nie dotyczą Boga żywego. Mówi o religii, ale nie mówi o Panu. Nie mówi o Stwórcy nieba i ziemi. Wyciąga sprawy religijne zamiast sprawy Boże. To mówi taki pierwszy Dawkins. Świątynki, ołtarze? A przecież to jest oczywiste, że one są niczym. To jest kłamstwo, co on mówi. Który, i mówi jeszcze, który z wszystkich bogów ziemi mógł mi się przeciwstawić? Pyta diabeł. Kiedy czytam to spokojnie, nie mam problemów z odpowiedzią, czym są tamci bogowie. W godzinie trwogi często jednak zapominamy i nie myślimy w taki sposób, wiecie? To teraz się tak fajnie siedzi, spokój, otwarta Biblia. Jedyny, który coś przeżywa, to ja tutaj z przodu. Mamy taki spokój, ale zupełnie inaczej jest, kiedy uderzymy w ścianę rzeczywistości, prawda? W różnych sytuacjach naszego życia. Wtedy wierzący rozglądają się za pomocą w różnych kierunkach, patrzą skąd by uzyskać pomoc i kpina się pogłębia i pokazuje słabość w świetle diabelskiej logiki. Światło, które świeci, jest światłem demonicznym. Anioł, który mówi, jest aniołem światłości, ale nie niesie światła. A potem pogłębia kpinę jeszcze bardziej. I mówi do niego, dam ci 2000 koni, jeśli chcesz. Mówi do niego, zrób zakład z moim panem. Dla tych z was, którzy nie czytali historię, powiem, wiecie co? Stojąc tam pod murami, wróg do niego mówi, słuchaj, Ziskiarz, masz tak malutkie wojsko w porównaniu ze mną, że jeśli ty naprawdę chcesz ze mną walczyć, to ja ci jeszcze 2000 koni dam. Pomyślcie, co za oferta. Takiej to nawet Jagiełło pod Grunwaldem nie miał. Wyobrażacie sobie krzyżaków pod Grunwaldem, którzy mu 2 miecze ledwie dali. Którzy mówią, dam ci jeszcze 2000 jazdy. Takiego czegoś nie było w historii, co mamy tutaj. Dam ci 2000 koni, co z tym zrobisz? Hiskiarz wiedział, że może tylko marzyć o tym, żeby mieć taką armię. On nie miał nawet 1000 koni. Diabeł się śmieje i mówi, że możesz mu, że może ci dać, co tylko by chciał i tak nie osiągniesz swoich celów. Jesteś przegrany. Ale największy cios pada potem, w wersecie 25, kiedy Hiskiarz słyszy, poza tym wszystkim, poza całą kpiną, którą już sponiewierał Hiskiasza i poniżył całą jego resztkę wiary, poza tym, czy to wbrew woli Pana ja wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je zniszczyć? To Pan rzekł do mnie, wyrusz przeciwko temu krajowi i zniszcz go. Krótko mówiąc, czy to nie Bóg dopuścił, żeby ci się życie sypało? Czy to nie jest Boża wina w ogóle za to, co się dzieje? Oto trochę historii wam teraz powiem. Ten, który mówi te słowa do Hiskiasza, nazywa siebie najmniejszym z sług i jest najmniejszym z sług diabła, rzeczywiście duchowo na to patrząc. Jest jednym z dowódców mniejszej części armii, którą dysponuje Asyria. Ale jest większy niż wszystko, co ma Hiskiasz. Większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który w świecie jest. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Porównaj swoją wielkość z całym złem Warszawy. I wiesz, że ten, który jest w tobie, chociaż jesteś taki mały, dalej jest większy? A porównaj swoją wielkość z całą wielkością Polski, Europy, świata. I tyle diabła na świecie, tyle zła na świecie, a Duch Święty ciągle ci mówi, że to gdzieś tam małe w tobie, to tak naprawdę jest coś wielkiego. Większego niż to, co tobie się wydaje wielkie. I mówi to pięknie i prawdziwie. Większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który w świecie jest. Szydercza przemowa nie jest wygłaszana w języku polityki i teologii. On nie chce mówić językiem zrozumiałym tylko dla przywódców. Diabeł tak działa. Diabeł nie będzie mówił językiem twojego pradziadka do twoich prawnuków. Diabeł nie będzie mówił językiem twoim do twoich dzieci. Diabeł mówi językiem tych, którzy słuchają, do tych, których chce zabić. I on nie mówi językiem, który rozumią tylko przywódcy. Nie mówi w jakimś tam dziwnym języku, na rzeczu dyplomatycznej mowie. Mówi tak, żeby wszyscy na murach stracili nadzieję, żeby żołnierze stojący koło króla na murach, żeby wszyscy stracili nadzieję. Teologowie może by woleli, żeby diabeł toczył z nimi spory na wersety za stołem przy kawie. Lepiej by było, nie? Niektórzy wierzą, że właśnie tak to działa. Że można go w taki sposób pokonać. Niektórzy myślą, że wystarczy z nim pogadać i załatwią z niej sprawę. Ale jego celem jest pozbawienie nadziei prostych ludzi, nie teologów. I kiedy mówi, zaczyna udawać troskę o ludzi. Zobaczcie, w jaki sposób zaczyna mówić tutaj. Jakie rzeczy przedstawia, zaraz do tego tutaj dojdziemy. Krytykuje zdrowy, powiedzielibyśmy dziś współczesnym językiem, kościół, społeczność. Krytykuje wierność zasadom. Ludzie, czy zamierzacie cierpieć z tymi, którzy chcą wiernie stać? Popatrzmy teraz Słowo Boże, 27. Wtedy, od 26, żebyśmy złapali kontekst. Wtedy Eliakim, syn Hilkiasza i Szebna i Joach rzekli do Rabszaka: zechciej rozmawiać ze sługami swoimi po aramejsku, gdyż my rozumiemy, a nie rozmawiaj z nami po judejsku przed tym ludem, który jest na murze. Słyszycie to? Krótko mówiąc, oni by woleli, żeby wróg mówił tak, żeby ludzie na murach nie słyszeli. Ale wróg wie, co to jest propaganda. Lecz Rabszake odpowiedział im: czy to do twojego pana i do ciebie posłał mnie mój pan, abym wypowiedział te słowa, czy nie raczej do ludzi, którzy siedzą na murze, aby wraz z wami żywić się swoim kałem i pić swój mocz? Tutaj mówi o tym, co się działo w oblężonych miastach. Co się działo, kiedy miasta są oblężone. Tutaj mówi o tym, co się może stać w kościele, jeśli kościół pozwoli się oblężyć. Znamy ze Słowa Bożego, z innego miejsca Słowa Bożego, że kiedy Samaria była oblężona, to ludzie zaczęli zjadać ludzi. I dokładnie tak jest w kościele. Kiedy w kościele braknie chleba, braknie Jezusa, ludzie zaczynają gryźć ludzi. Ale wracam tutaj na mury do Hiskiasza. Po czym Rabszake stanął i donośnym głosem zawołał po judejsku. Co woła? Słuchajcie. Słuchajcie słowa wielkiego króla asyryjskiego. Tak mówi król. Niech was nie zwodzi Hiskiasz, gdyż nie zdoła wyrwać was z mojej ręki. Niech nie doradza wam Hiskiasz polegać na Panu, powiadając, na pewno wyrwie nas Pan i miasto to nie będzie wydane w ręce króla asyryjskiego. Nie słuchajcie Hiskiasza, gdyż tak mówi król asyryjski. Zawrzyjcie ze mną pokój i przejdźcie do mnie, a będziecie pożywać każdy ze swojej winorośli i ze swojego figowca i pić każdy ze swojej krynicy, aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, nie takiej samej, podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba i winnic, ziemi oliwek i tak dalej, i tak dalej. Co my tutaj słyszymy? Czy to, co mówi czasami diabeł w naszym życiu, czy to, co tu mówił wróg do Hiskiasza, nie brzmi logicznie i prawdziwie? Wołał po judejsku, czyli krótko mówiąc, jeśli pozwolicie mi mówić parafrazami, po chrześcijańsku mówił do chrześcijan. Tak jak dzisiaj. Wiecie, diabeł was nie będzie kusił po żydowsku, on was będzie kusił po chrześcijańsku. Jeśli mnie zrozumieliście, co chcę powiedzieć. On Pana Jezusa wkłada pomiędzy wszystkich bogów ziemi, krótko mówiąc ich wielkiego Boga Jahwe, wkłada pomiędzy wszystkich bogów ziemi. Czy rozpoznajecie tu nasze czasy? My mówimy, chcemy przebudzenia, ale nie wiemy, czy jesteśmy w stanie zdać ten test. Poddajcie się Bogu, tu mówimy amen. Przeciwstawcie się diabłu, mówimy amen, ucieknie od was i to też jest prawda. Ale Jezus jest wielki nawet wtedy, kiedy jest ciemno przed świtem. Zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, mówi. To straszne kłamstwo zabiło już tysiące pod pozorem uwolnienia. Ludzie przyjęli z diabelskiej ręki LSD, narkotyki. Wielu ludzi pije, upijają się alkoholem. Wielu ludzi przyjęło różnego rodzaju filozofie, wierząc, że to, co przyjmuje, zabierze ich do lepszej ziemi, do lepszej rzeczywistości. I tu dochodzimy do początku przebudzenia i powoli też zbliżamy się do przerwy. Ale myślę, że chciałbym to jeszcze tu powiedzieć. Hiskiasz robi wobec tych słów to, co przyjaciele chciałbym wam i sobie w nasze serca włożyć, byśmy robili, kiedy nam się to zdarzy. Udaje się na modlitwę, a lud milczy. Podoba mi się, że lud milczy. Że ludzie nie zaczynają jakiejś rewolucji, ale milczą. I nie armia, a modlitwa zdecyduje o wszystkim. Kiedy już mówią do Hiskiasza, by go nie zwodził jego Bóg, podważane jest Słowo Boże, które daje Izajasz. Tu przechodzimy też do 19 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. Podważane jest to, co powiedział Bóg. Diabeł mu mówi, nie widziałeś, co robię z nieposłusznymi? I wtedy przychodzi do nas werset 14. Hiskiasz otrzymuje list. List pełen pogróżek, strachu i zwiedzenia. Widziałem ludzi z takim listem. Nie znam Hiskiasza, ale widziałem ludzi z listem Hiskiasza. Pewnego razu jedna siostra przyniosła taki list, Hiskiaszowy list, i wręczyła mi jako pastorowi. Okazało się, że drugi z kolei specjalista wypowiedział się ostatecznie, że to są ostatnie może 2 lata jej życia, że to jest wszystko, na co stać jej serce, że może porządkować swoje życie. Widziałem siostrę, która wróciła z badań onkologicznych i bez słów, ze łzami w oczach położyła mi na biurku wyniki. List, na który nic nie potrafiłem odpowiedzieć. List Hiskiasza. List, który nie ma komu już przeczytać. List, którego nie można wyrzucić do kosza, bo się go już przeczytało i otwarło, ale którego wcale się nie chce dostać. Taki list dostaje Hiskiasz. To może być właśnie opinia ze szpitala. To może być zwolnienie z pracy. To może być fałszywy osąd. Wielu z was cierpiało być może przez taki list, inni go jeszcze nie dostali. Hiskiasz zrobił coś, do czego chciałbym każdego z was namówić. Tamtego dnia, kiedy ta dziewczyna przyniosła ten list, pamiętam, poszedłem i zacząłem rozmawiać z kilkoma braćmi i siostrami. Siedzieliśmy razem na spotkaniu modlitewnym i powiedziałem im, nie mogę się z czymś pogodzić. Wiecie co? Za jakiś czas jej krzesło, ona zawsze siedziała w tym samym miejscu, będzie puste. Ja wyjdę i powiem na cmentarzu, że tak się upodobało Bogu, a wy będziecie mieć poważne miny i wszyscy będziemy udawali, że wierzymy w to, co mówię. Ale ja nie wierzę, że my to wiemy, dlatego że tak się upodobało Bogu. Ja myślę... Powiedziałem, słuchajcie, chodźcie, weźmiemy post i modlitwę za tą sprawę. Chodźcie, przeciwstawimy się tej sprawie. Nie zostawiajmy jej tak. Nie może być tak, żeby dzieci zostały same. Nie może być tak, żeby krzesło w zborze było puste. Nie może być tak, żeby po prostu powiedzieć, że wszystko, co wiem, to to, że się Bogu upodobało. To nie jest tak. I zaczęliśmy się modlić. I powiem wam, wymodliliśmy tą osobę. Żyje do dziś. Hiskiasz zrobił to, co najwspanialsze w chrześcijańskim życiu. Poszedł z tym listem i przeczytał go temu, który powinien ten list przeczytać. Przeczytał go Panu. 14 werset. Piękny, przełomowy, przebudzeniowy. A gdy Hiskiasz przyjął z rąk posłów list i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. To jest jeden z najlepszych wersetów Biblii. Jeden z moich ulubionych wersetów Biblii. Jeden z moich przeżytych wersetów z Biblii. Mam moje wyniki ze szpitala, które pokazuję czasami znajomym lekarzom. Wszyscy, którzy na nie patrzą, kiwają głową. Kilku moich znajomych je zobaczyło. Nie obnoszę się nimi, ale czasami są ludzie, którzy się na tym znają, mówię, zobaczcie, to jest mój list. Jeden z najwspanialszych wersetów Biblii. Rozwinął list przed Panem. Panie, Ty wiesz, Ty możesz. Ja wiem, że Ty możesz. Ja się na tym nie znam, Ty się na tym znasz. Ja nie mam już rozwiązania. Byliście w tym miejscu, ja byłem. Prawdą jest, jak to strasznie trudno przyznać, prawdą jest to, co ten diabeł mówi. Wielu już zabił i zniszczył, a teraz mi mówi, że kolej na mnie. Lekarz mówi, nikt z tego nie wyszedł. Ludzie powiedzą, to co mi powiedział jeden brat do telefonu, jak mu powiedziałem, co mi jest. Zadzwonił do mnie do szpitala, wiecie, znawca psychologii. Jak mu powiedziałem, co mi jest, to mi powiedział, no, znałem jednego brata, też miał tą chorobę, no, już go nie ma. Myślę, ludzie, ja dzisiaj do tej pory nie rozumiem, czemu on mi to powiedział, jak ja byłem w szpitalu. Każdy powie, że nie ma nadziei. Wyobraźcie sobie film, gdybyśmy nakręcili o Hiskiaszu. Jesteście ze mną? Wyobraźcie sobie teraz to ujęcie. Lubisz filmy, nie? Takie dobre filmy, tak dobrze zrobione. Wyobraźcie sobie Hiskiasza i wiecie, co by było wtedy w tle? W tle nie byłaby muzyka. Gdybym kręcił na ten temat film, w tle byłoby dokładnie to, co w życiu jest w tle. Dudnienie asyryjskie armii za murami. Odgłosy tysięcy głodnych krwi żołnierzy. Lament kobiet i dzieci za murami. I ból, od którego pęka głowa, kiedy sobie zdasz sprawę, że nie masz wyjścia z tej sytuacji. I Hiskiasz klęczał, leżał, padał przed Panem ze łzami w oczach, rozwinął list. Był on i była ściana. Nie do zwalenia. Mur nie do przejścia. Wróg nie do pokonania. I tu jest wielka duchowa prawda mojego wykładu. Bóg nie pozwoli krzywdzić swojego narodu. To, o czym pisze księga tu o Hiskiaszu jest... Wiecie, to nie jest tak, że Hiskiasz nigdy nie umarł. Hiskiasz umarł, nie wiem, czy o tym wiecie. No naprawdę. Ale... ta historia skończyła się inaczej. I mamy jeszcze jedną wielką prawdę. Bóg chce, byśmy wołali do Niego o pomoc. Byśmy wołali o pomoc i przestali słuchać Asyrii. Jesteś dzisiaj może chory, siedzisz tu i wiesz, co teraz myślisz? Myślisz tak, byłem jak tu byli z Ameryki, też mówili, że mogę być uzdrowiony. I Bóg mnie nie uzdrowił. Pastor jest świadkiem. Byłem jak tu Ruscy byli, mówili, że Bóg uzdrawia. I co kulec myślisz, że teraz ty powiesz, że Bóg mnie uzdrowi, mnie uzdrowi. Nic mnie nie uzdrowi. Gadaj zdrów, głupoty. Bóg cię uzdrowi, dlatego że Bóg jest Bogiem. Jeśli ma taki plan, to to zrobi. Bóg chce, żebyśmy do Niego wołali. Jego naród tym się różni od wszystkich, że mamy Boga, który widzi, słyszy i reaguje. I kiedy widzimy obce armie, jak zaczynają zawracać, to to jest wielkie. Nigdy nie zapomnę tego dnia, kiedy leżałem w łóżku, śmierdziałem jak trup już. Nie mogłem wstać o własnych siłach. Żona przynosiła herbatkę, ja byłem herbatkę, tak mi się ręce trzęsły. Nie mogłem się napić nawet dobrze. Brudny, spocony, wczoraj wam mówiłem, kiedy się spociłem, to śmierdziałem jak apteka, nie jak człowiek. Przypominałem sobie wszystkie bzdury swojego życia. Przypominałem sobie, ile razy głupio gadałem. Skruszony, złamany, zrezygnowany. 18 tabletek rano wsypywałem. 16 po południu i 18 wieczorem. Myśl przyszła wtedy. Wezwij starszych zboru. Ja nie wiem, czemu ja wcześniej o tym nie pomyślałem. Wezwij starszych zboru. Oni przychodzili, odwiedzali mnie, ale ja ich nigdy nie wezwałem. Tamtego dnia postanowiłem zadzwonić do starszych zboru i prawie już sięgałem po telefon, kiedy mój telefon zadzwonił. Zadzwonił jeden z braci, który zresztą pracuje tu w Warszawie. Wtedy pracował na Śląsku, zadzwonił do mnie i mówi, wiesz co, modliłem się o ciebie, chcę ci powiedzieć, wezwij starszych zboru. A ja się rozpłakałem, mówię, ja właśnie starszych zboru chciałem wezwać, kiedy do mnie dzwonisz. Mówi, to wezwij, ale mam do ciebie prośbę. Nie oczekuj od Boga tego, że cię uzdrowi, ale wezwij starszych zboru, dlatego że Słowo Boże tak mówi, bądź posłuszny. I to był jeden z tych facetów, wiecie, to nie był jakiś mistyk. To nie był jeden z tych, co więcej słyszą od Pana niż prorok Daniel. Wiecie, o czym mówię. On do mnie mówi, wezwij starszych, Pan mi pokazuje, że coś uczyni. Ja mówię, zaraz wzywam. Odłożyłem telefon wstrząśnięty tym, że Bóg wszystko wie, wiecie. Pomyślcie, po tylu latach służby na łóżku odkryłem, że Bóg wszystko wie. Wiedzieliście o tym? Już mam dzwonić i dzwoni drugi raz telefon. Nie chcę tu nazwiskami rzucać. Dzwoni brat, którego też niektórzy z was znają. Jeden z pastorów. I mówi, słuchaj, mieliśmy spotkanie modlitewne. I na tym spotkaniu, i to słuchajcie, to nawet nie charyzmatyczny, nie zielonoświątkowy kościół. I mówi, na tym spotkaniu miałam od Pana wielkie przeczucie. Jak umiał, tak mi powiedział, mówi, słuchaj, Bóg chce, żebyś wezwał starszych, bo Bóg coś ma dla ciebie. Jakbym nie leżał, to wtedy bym się wywrócił. Powiedziałem mu, słuchaj, ja już mam tego dość. Chłopie, ja nawet herbaty nie mogę trzymać. I ja wiem, że dzisiaj wezwę starszych. Przyszli starsi zboru. I tu już mogę mówić nazwiskami, bo nie chodzi o to, że tych ludzi znacie czy nie znacie, ale o to, że oni o tym wiedzą. Starszy zboru w Chełmie, brat Jagnicki Kazimierz, kaznodzieja. Kaznodzieja zboru chełmskiego Janusz Dworak i Janusz Czemarajda. Wie, którzy co jeżdżą do Chełma znacie. Stanęli koło mnie. Brat Jagnicki wziął butelkę z olejem i wylał olej na rękę. Położył na mojej głowie. Ja stałem spocony, wiecie, w tej piżamie, w tych śmierdzących, przepoconych gaciach, bo to jedyne, do których się jeszcze mieściłem. Nie mogłem nawet stać na nogach. Bracia mnie trzymali, bo mnie nogi nie trzymały już. A więc klękłem na kolana i nigdy nie zapomnę słów zwycięstwa i wyzwolenia, od których się zaczęło wielkie zwycięstwo mojego życia.
kiedy położył mi z tym olejem na głowie rękę i powiedział: pastorze, w imieniu Jezusa, Syna Bożego, przywracam cię do służby. Na drugi dzień wziąłem prysznic. Ubrałem się. Dzień wcześniej nie mogłem wypić herbaty. Dzień później pojechałem samochodem na nabożeństwo. Przyszedłem do zboru. I kiedy wszedłem do zboru, ludzie już byli. Potem stałem i powolutku, bo mi się jeszcze w głowie kręciło, podszedłem do kazalnicy, żeby powiedzieć ludziom, że Bóg jest wielki. Żeby powiedzieć ludziom, nawiązując do dzisiejszego kazania, że wojska asyryjskie zawróciły spod murów. I wtedy zbór zaczął klaskać. Jestem 22 lata w służbie kaznodziejskiej. Zrobiłem parę dobrych rzeczy i zrobiłem 100 tysięcy głupich rzeczy. Ale w tamten dzień zbór zaczął klaskać i klaskali długo. Nigdy nikt mi nie klaskał za to, że stałem za kazalnicą i wtedy też nie klaskali mi. Klaskaliśmy. A gdybym kręcił film, to kamera wyjechałaby za mury i zobaczylibyście porzucone namioty, połamane flagi i puste pole. To jest ta potęga naszego Boga, kiedy obce armie zawracają. Kiedy zwyciężasz, kiedy okazuje się, przeciwstawcie się Mu, a ucieknie od was, że to jest prawdą. To tak jak w czasie kazania. Pomiędzy ustami kaznodziei, a uszami słuchacza Duch Święty dokonuje cud. Tak pomiędzy słowami przeciwstawcie się, a ucieknie, jest cud waszej wytrwałości. To jest to, co wam chciałem dziś powiedzieć. Ja wiem, że ja nie jestem fachowcem od chorób, dalej się na tym nie znam, ale wiem jedno dzisiaj, poznaję mojego Boga, na tym chcę się znać. I Bóg może cię podnieść. Bez względu na to, co mówią ludzie. I zanim znowu za murami twojego życia, zza horyzontu wynurzą się obce flagi i zanim znowu zacznie dudnić ziemia od marszu obcych wojsk, możesz umocnić się w Panu, bo Bóg ci da zwycięstwo. I wtedy przychodzi prawdziwe przebudzenie. Ja się nie znam na wrogach. Ja się nie znam na walce. Ale tak mi się podobają te wersety, które mówią, że ta wojna należy do Pana. I chwała Panu.
Więcej informacji i darmowych materiałów inspirujących do bliskości z Bogiem znajdziesz na naszej stronie internetowej www.sienna.waw.pl.